Kochani braterstwo w Chrystusie, drodzy przyjaciele, kochane młodzieży, pokój wam. Chciałbym jeszcze do tych pozdrowień też dołożyć pozdrowienia, które przekazywali przed tygodniem w niedzielę braterstwo ze zborów we Wrocławiu, z Poznaniu, w Oszakowic, Lubania i tam z okolic Wrocławia, którzy zebrali się na zebraniu ogólnym we Wrocławiu. Prosili, aby wszystkich, do których dotrę w najbliższym czasie, żeby przekazać serdeczne bratnie pozdrowienia. To był też przekaz. Chciałbym serdecznie podziękować braciom organizatorom za dany mi przywilej. Chciałbym z braterstwem podzielić się pewnym rozważaniem, takim, które będzie dotyczyło tych czasów, w których my żyjemy. Tak sobie pomyślałem, kiedy słuchałem wykładu brata Irka Kołacza, który musiał już nas opuścić, nie ma go tutaj, ale mu powiedziałem, gdybyśmy zamienili kolejnością, to by była pełna chronologia. Ja właśnie będę mówił o czasie, o czasach poprzedzających ucisk Jakuba. Nie wiedziałem, że tak się to ułoży. Powiem braterstwo, tak jest zwykła informacja. Brat Irek jest z tego samego roku, co ja. Urodziliśmy się w tym samym roku. Byliśmy diakonami w tym samym zborze, czyli w zborze Chrzanowskim. Być może nie wszyscy o tym wiedzą, ale był taki czas właśnie w moim życiu, w życiu mojej rodziny, gdzie przez 5 lat z ułamkiem byliśmy właśnie na terenie zboru Chrzanowskiego. Dlatego miło mi było słyszeć tego brata tutaj i zobaczyć go, spotkać go tutaj właśnie na tym miejscu podczas pobytu w Polsce. Temat mojego rozważania zaczerpnąłem również z proroctwa Jeremiasza, tylko z innego rozdziału. Brat Irek skupiał swoją uwagę na zapisie rozdziału 30, a ja chciałbym, ja ten temat zaczerpnąłem z rozdziału 23, wersety 19 i 20. Ale temat właśnie jest 19. Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami. Nad głowami bezbożnych się kłębi. Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły Jego serca. W dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie. Temat swój nazwałem zawierucha Pana. Wersety te, zwłaszcza 19, porównałem przynajmniej w trzech tłumaczeniach, brzmią bardzo podobnie. Przeczytałem z Biblii Warszawskiej, czyli z Nowy Przekład, a w wersecie Biblii Gdańskiej jest określone w taki sposób, oddany ten werset. Oto wicher pański z zapalczywością wyjdzie, a wicher trwały nad głową niepobożnych zostanie. Nie odwróci się gniew pański, aż uczyni i wykona myśli serca swego. W ostateczne dni to doskonale zrozumiecie. Bardzo podobnie wersety te oddaje Biblia Tysiąclecia. Oto nawałnica pańska, gniew powstaje, burza szaleje, spada na głowę niegodziwy. Nie ustanie gniew Pana, dopóki nie wykona on i nie urzeczywistni zamiarów swego serca. Przy końcu dni zrozumiecie to w pełni. To, co jest zastanawiające dla mnie, czy takie ciekawe spostrzeżenie. Rozdział ten proroka Jeremiasza, 23, wcześniej, we wcześniejszych słowach, mówi o bezpiecznym mieszkaniu Izraela. Więc słowa z tego rozdziału dość często słyszeliśmy, czy mogliśmy słyszeć w różnych tematach przedstawianych przez braci, a dotyczących właśnie Izraela. Moją uwagę zwrócił właśnie, kiedy czytałem słowa tego rozdziału, werset właśnie 20, który kończy się właśnie w ten sposób, że w dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie. Lub w dniach ostatnich. Proszę Państwa, jakby wydarzenia opisywane wyżej, wcześniej, słowa te były trudne do zrozumienia i do przyjęcia przez czytelników we wcześniejszych może okresach, we wcześniejszych czasach. Natomiast prorok odnosi tutaj do czasów ostatnich, czasów ostatecznych. W dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie. Zastanawiając się nad tymi słowami, zauważymy, że na pewno kierowane są one do ludzi wierzących. Ludzie niewierzący, jeśli nawet czytają czy czytaliby te wersety, nie są w stanie uchwycić czy zrozumieć, o czym jest tam mowa. W czasach Jeremiasza również słowa tego proroka trafiały nie do całego narodu izraelskiego, ale jedynie mogły trafić do pewnej wybranej, niemałej garstki tego ludu, ludzi, którzy mieli w swoich sercach słowo Pańskie z przykazania Pana Boga, tego, który niegdyś poprzez Mojżesza dał im właśnie przykazania, zawarł z nimi przymierze. Myślę, że słowa te mogą być zrozumiałe dla wierzących wieku ewangelicznego, która i w tym to, że w wieku też tylko niewielka część ludzi wierzących nawet jest w stanie właściwie zrozumieć, odczytywać te słowa. Nie wszyscy postrzegają, czy potrafią zauważyć, czy powiązać, że to, co wokół się dzieje, to właśnie było przepowiedziane w tych słowach. Jest tu mowa o czasach ostatecznych, o czasach ostatnich. Myślę, że my, jako badacze Biblii, te określenia, czasy ostateczne, dzień ostateczny, odnosimy i ja przynajmniej tak wierzę i myślę, że większość tutaj obecnych na tej sali tak uważa, że my aktualnie żyjemy właśnie w tych czasach ostatecznych. W tych czasach ostatecznych, które dotyczą końca wieku ewangelicznego. Czyli ponieważ dzień ostateczny czy czasy ostateczne, wiemy, że miały zastosowanie, to określenie miało również zastosowanie we wcześniejszych wiekach do pewnych okresów czasu, które już się spełniły. Były to pewien dzień czy czas ostateczny, na przykład podczas pierwszego świata do czasów Noego byśmy mogli odnieść. To był też pewien czas ostateczny dla tego pierwszego świata. I takich sytuacji moglibyśmy znaleźć kilka przynajmniej, gdzie zastosowanie tego określenia miało miejsce, ale nie dotyczyło właśnie tego okresu, w którym my żyjemy. My właśnie, rozważając Słowo Boże, zauważamy, że dzisiaj faktycznie żyjemy w czasach ostatecznych, tych, o których mówił Pan Jezus, tych, o których mówili Jego apostołowie. Apostoł Święty Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, wersety od 1 do 5, myślę, że wszystkim są nam znane. Apostoł określił te czasy w taki oto sposób. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, cierpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzega. Gdybyśmy chcieli przytoczyć kilka słów Pana Jezusa dotyczących opisu czasów ostatecznych, które On nakreślił, to nasze myśli biegną chyba w pierwszej kolejności właśnie do 24 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, gdzie na postawione pytanie przez uczni Jezus właśnie odpowiadał takimi między innymi oto słowy na pytanie, kiedy te czasy ostateczne nastaną, jaki będzie znak, tam mówił o powtórnym swoim przyjściu. Więc uczniowie zadali mu pytanie, Panie, powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia. I Pan Jezus, odpowiadając na to pytanie, podał wiele informacji, charakterystykę tego czasu, tych czasów ostatecznych, o które pytali. I między innymi w Mateusza 24, rozdział, wersety 4 i 5. A Jezus, odpowiadając, rzekł: baczcie, żeby was kto nie zbił. W 5 wersecie mówi takie słowa: albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Proszę braterstwa, my jako chrześcijanie, jako badacze Biblii, żyjący w kraju chrześcijańskim, w którym ponad 90 przynajmniej procent społeczeństwa określa się jako, że są to chrześcijanie, prawda? Wierzący w różny sposób, no oczywiście różniący się poglądami, ale są to chrześcijanie. Wiemy, że wśród tych różnych chrześcijan są różni ludzie, przywódcy, kapłani, którzy określają się jako następcy takiej lub innej stolicy, prawda? Jedni się określają, że są następcami świętego Piotra czy stolicy Piotrowej. Inni wprost może mówią jeszcze bardziej śmiało, chociaż zastanawiało mnie właśnie to określenie z 5 wersetu. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus. I wielu zwiodą. Tak jak nadmieniłem, jest dla mnie to powszechne, czy dla większości z nas jest powszechne, że niektórzy określają, że są następcami, prawda, Chrystusa, apostołów. Natomiast jakoś nie spotykałem, czy trudne to było dla mnie do przyjęcia, żeby ktoś mógł przyjść jako człowiek, prawda, i mówić, jam jest Chrystus. Braterstwo, zupełnie przypadkowo, przeglądając pewne informacje na bieżąco, co się dzieje, czasami jak mam jakąś wolną chwilę, to nie czytam gazet, ale w internecie są dzisiaj dostęp przez internet do jakby najświeższych wydarzeń, tego co się dzieje, opis wydarzeń, co się dzieje w naszym świecie, otaczającym nasz świecie. I wiecie co, spotkałem informację zaskakującą i zadziwiającą dla mnie równocześnie. Człowiek, którego wielu z was, o którym wielu z was na pewno słyszał. Człowiek, który był niedoszłym zabójcą papieża Jana Pawła II, Ali Akcza. Któż nie słyszał o tej postaci, lub może nie czytał w mediach, lub nie widział jego wizerunku czy zdjęcia w jakichś tam może książkach, encyklopediach, czy nawet w telewizji, w środkach masowego przekazu. Otóż ten Ali Akcza zasłynął również jako samozwańczy prorok. W liście kierowanym do Jana Pawła II, który napisał tuż przed śmiercią papieża, życzył mu zdrowia oraz ostrzegł przed nadchodzącym końcem świata. Po wyjściu z więzienia wydał oświadczenie, z którego wynikało, że zbliża się koniec świata. Napisał, to są jego słowa, cały świat zostanie zniszczony w tym wieku. Każdy człowiek umrze. I teraz te oszołomiające dla mnie słowa. Jestem wiekuistym Chrystusem. Są to słowa Ali Akcza. W świecie chrześcijańskim tego typu oświadczenie jest na pewno przyjmowane z politowaniem lub z uśmiechem. Nie zapomnijmy jednak, że człowiek ten jest wychowankiem zupełnie innego świata, innej kultury, obyczajów, religii. Więc być może w jakichś środowiskach mógł być i w taki sposób, czy może być i w taki sposób postrzegany. Dzisiaj wiemy, że najświeższe takie wiadomości o tym człowieku, że wydał książkę, która podobno już jest dostępna, w której to opisuje historię sprzed właśnie okresu, kiedy dokonywał zamachu na papieża i wiele, wiele innych szczegółów ze swojego życia. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Tak mówił Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, werset 11. Proszę braterstwa, to, że proroków było wielu, to jesteśmy tego świadomi. To, że wielu ludzi prorokowało, przepowiadało różne rzeczy, jesteśmy tego świadomi. Wielu z tych proroków się nie spełniało. Wielu tych proroków na pewno nie było prorokami Bożymi. Ale na pewno byli też ludzie posyłani przez Boga, którzy mówili określone słowa do tych, którzy potrafili słyszeć Słowo Boga. Do takich proroków samozwańczych, którego jeszcze jeden przykład, jako zupełnie skrajny, chciałbym przytoczyć, a o tego typu prorokach myślę, że my również słyszeliśmy, ba, nawet może i w naszej społeczności, bądź w społecznościach jakichś nam pokrewnych lub znanych. Otóż w tym roku jeden z takich proroków na terenie Stanów Zjednoczonych, nazywa się Harold Camping, twierdził, że świat skończy się 21 maja 2011 roku. Powiedział, że w swojej przepowiedni nie pomylił się co do daty, ale co do sposobu rozumienia końca świata. Wciąż twierdzi, że 21 maja rozpoczął się okres, który zostanie zakończony zniszczeniem świata 21 października. Takie podał informacje. Tego roku, 21 października tego roku. Ostrzegł także, że 21 października, tutaj jakby cytuję informację o tym, nastąpi koniec świata, nie będzie duchowy. Świat zostanie zniszczony, ale to się stanie bardzo szybko. Tenże człowiek pomylił się już wcześniej, twierdził, że świat skończy się w 1994 roku. Wtedy przyznał się do błędu i powiedział, że źle obliczył datę na podstawie Biblii. Później jako datę końca świata podawał 21 maja 2011 rok. Utrzymałem, że jeżeli wtedy nie dojdzie do końca świata, to Bóg go oszuka. Takie były słowa tego właśnie proroka. Te dwa przykłady podałem jako skrajne przypadki tego, do czego może dojść człowiek. Zauważamy, jak szatan, przybierając kształt anioła światłości, bez trudu znajduje zwolenników wśród ludzi, tak po stronie kościołów zrzeszonych na przykład w ekumenii, jak również w kościołach protestanckich czy grupach protestanckich pozostających w opozycji do tych, którzy są zgromadzeni czy zrzeszeni w ekumenii, że on tam wciąż wynajduje swoje narzędzia. Zauważmy, że też, że mają miejsce sceny takie, o których mówił Jezus, uzdrawiając w sabat, a był posądzony, że czynił to mocą Belzebuba. W Ewangelii Mateusza, w rozdziale 12, a w wersetach od 22 do 25 przeczytam trzy wersety. Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy, i uzdrowił go tak, że odzyskał mowę i wzrok. I zdumiony był cały lud i mówił, czy nie jest to syn Dawida? A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli, ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. A Jezus, znając ich myśli, rzekł, każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony. Jakże więc ostoi się królestwo jego? Zwrócił się do nich z takim pytaniem. Bardzo słusznym pytaniem, prawda? Proszę bratestwa, to co obserwujemy dzisiaj na arenie świata i niech nasze myśli nie biegną gdzieś tam do Ameryki, nie wiem, do Afryki lub gdzieś na inne miejsca, bo do tych też może zaglądniemy na chwilę i wspomnimy niektóre wydarzenia, ale rozejrzyjmy się na własnym, mówiąc przysłowiowo, podwórku. To, co obserwujemy dzisiaj na arenie, na scenie Polski. Ludzie, którzy uważają się za chrześcijan. Ludzie, którzy otrzymali komplet tak zwanych świętych sakramentów. Ludzie ci w dniu dzisiejszym, czy w obecnym czasie prowadzą walkę, bo to już tak trzeba określić, żeby na przykład wyprowadzić krzyż z sali sejmowej, prawda? Co to jest innego, jak nie to właśnie, co tutaj jest napisane w tych wersetach? To są ludzie, którzy kierowani są myślami, których myśli są kierowane przez tego złego podpowiadacza. Tylko on właśnie, wykorzystując tych ludzi, którzy są poddani, czy ulegają tym różnym wpływom, podkopuje swój dom. Ale to czyni z przyczyn takich, iż wie, że jego tron się chwieje. Dlatego można by powiedzieć, że już w tych różnych działaniach trochę się pogubił. Tak moglibyśmy to naszym ludzkim językiem powiedzieć. Eskalacja tego typu wydarzeń, my przynajmniej tutaj w naszym kraju będziemy w najbliższym czasie braterstwo obserwatorami tego typu wydarzeń. Ale myślę, że można zaryzykować twierdzenie, że eskalacja tego typu zdarzeń, zachowań, postaw będzie przybierać na sile. To nie jest nic innego jak czas, który prorok określił jako czas zawieruchy Pana. Takim okolicznościom, czy takim zachowaniom sprzyjają ustanawiane przez ludzi, przez instytucje świeckie prawa. Co ważne, instytucje te posiadają niejednokrotnie wpływ międzynarodowy. Na przykład ONZ, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych, czy chociażby tutaj na obszarze Europy Parlament Europejski. Są to organizacje, które mają wpływ szerszy niż na przykład obszar jakiegoś jednego państwa, na terenie którego fizycznie są ulokowane. Instytucje te w dzisiejszych społeczeństwach wypracowały sobie mniejszy lub większy autorytet w świadomości ludzi i ich opinie dla wielu są jakby wiarygodne, mające znaczenie. Ciekawą rzeczą jest, że te instytucje, zauważamy ich jakby schlebiającą postawę wpływowym kościołom. W naszym obszarze z całą pewnością zauważamy taką schlebiającą pozycję czy postawę tych instytucji świeckich w kierunku kościoła rzymskokatolickiego. Myślę, że tego nie sposób nie zauważyć. Nie ulega wątpliwości, że za niektórymi działaniami, które będą miały miejsce w najbliższym czasie, będą stawać różne autorytety, tak kościelne, jak i autorytety tychże chociażby organizacji, które wymieniłem. Ciekawą rzeczą braterstwo jest, że w ostatnim czasie, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, powstał pewien ruch, który jest nazwany ruchem oburzenia. Tak jak wspomniałem, autorytety te, czyli organizacje, czy to świeckie, czy kościelne, będą przekazywać ludziom pewne wytyczne, pewne sposoby, do czego dążą, jak widzą świat, jak wyobrażają sobie, czy jakie widzą sposoby na naprawienie istniejącego pewnego zła, które również dostrzegają. Ale rzeczywistość będzie tak jednym, jak i drugim płatać figle, ja to tak określam. Takie jak na przykład ten nowy ruch, który został nazwany jako oburzeni, spłatał figla tak jednym, jak i drugim. Ja przytoczę kilka opisów, wyjątków dotyczących działalności czy tego ruchu i skutków tej działalności. Ruch ten narodził się przed 5 miesiącami w Hiszpanii. Jest tam nazwany ruchem 15 maja. Tego dnia Hiszpanie rozpoczęli w Madrycie okupację placu Puerto del Sol w proteście przeciwko skutkom kryzysu gospodarczego, rekordowemu bezrobociu, korupcji wśród polityków. Ruch skupia głównie ludzi młodych, studentów, ale również emerytów, bezrobotnych i niezadowolonych z warunków pracy. Proszę braterstwa, kiedy czytamy czwarty tom, to możemy powiedzieć, że tam jest bardzo obszerne proroctwo zapisane przez brata Russella, który pisał o tych czasach około 100 lat temu, że dojdzie do takich sytuacji, że to masy społeczne, ludzie, prości ludzie, niekoniecznie zrzeszeni w jakichś tam organizacjach, zalegalizowanych, opisanych, posiadających statuty, że tacy ludzie będą nabierać coraz to większego wpływu i będą mieć przełożenie na to, co będzie się działo dalej na świecie. I tenże ruch, który powstał 15 maja, zauważmy, co się dzieje po 5 miesiącach, dokładnie po 5 miesiącach, 15 października tego roku. W wielu miastach świata, w tym w Polsce, odbyły się protesty zorganizowane przez ruch oburzony. Narodził się on przed 5 miesiącami, a ostatnio rozszerzył na inne kraje. Hiszpanię, a rozszerzył się na inne kraje. Hasło manifestacji to zjednoczeni dla globalnej zmiany. Zauważmy, że tym razem nie chodzi już o interes jakiejś grupy w jednym kraju, jakiegoś jednego związku zawodowego w takiej czy innej fabryce, ale jest to ruch, który mówi, czy widzi potrzebę globalnej zmiany. Określenie globalnej pochodzi od słowa glob, glob ziemski. Często takiego określenia używa się do planety Ziemia, prawda? Glob ziemski. To znaczy globalny, czyli obejmujący. Zmiany są więc przez ten ruch dedykowane wszystkim ludziom na Ziemi. I co się działo właśnie po 60 dniach, po 5 miesiącach w ogóle funkcjonowania tego, czy powstania tego ruchu? W Hiszpanii odbyły się demonstracje w ponad 60 miastach. W Portugalii manifestacje odbywały się w 9 miastach. Brało w nich udział ogółem kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Najliczniejsze protesty miały miejsce w Porto i Lizbonie. To jest opis jakby w czasie teraźniejszym, czyli z dnia, kiedy to się działo. Ludzie protestujący domagają się wstrzymania programu oszczędnościowego rządu premiera i ukarania osób, które doprowadziły państwo na skraj bankructwa. To właśnie sfera ekonomiczna będzie pobudką, przyczyną do występowania coraz to szerszych mas ludzkich i będzie tworzyć, czy spełniać, czy będzie tymi przejawami, widocznymi przejawami właśnie zawieruchy Pana. Takie protesty odbyły się również w Polsce. W Warszawie kilkaset osób, głównie młodych ludzi, licealistów i studentów, przeszło ulicami Warszawy w marszu oburzonych, zorganizowanych przez Porozumienie 15 października. Domagali się między innymi ulepszenia demokracji i zachęcali do debaty nad problemami Polski i świata. Powtarza się więc wątek, że grupy społeczne, które dotychczas nie były zorganizowane, zrzeszone w żadnych stowarzyszeniach, organizacjach, wysuwają na plan hasła głoszące o potrzebach zmian sytuacji i to w skali świata. W czasie manifestacji, mowa cały czas o Warszawie, skaldowali takie oto hasło. My płacimy za wasz kryzys. Wasze błędy, nasza kasa. Demokracja teraz dla nas. Nasza władza wciąż nas zdradza. Precz z bankami ludojadami. Nasze życie jest wartością. Władza w ręce ludu. I lud zjednoczony nie będzie zwyciężony. Takie hasła niesiono na transparentach podczas właśnie tego marszu oburzonych w Warszawie w dniu 15 października. Przytoczę jeszcze jedno miejsce, bo to jest ciekawe i zastanawiające. Nawet różni ludzie zastanawiali się nad tym, dlaczego tak się stało. Rzym. Na trasie pochodu między Piazza della Repubblica a Lateranem do szeregów pokojowo nastawionych demonstrantów przeniknęli chuligani i skrajni anarchiści, którzy na Via Cavour oraz innych ulicach centrum Wiecznego Miasta siali zniszczenie. Podpalali samochody, atakowali kijami prętami witryny banków oraz sklepów. Rzucali butelkami z ładunkami wybuchowymi domowej roboty w kierunku policji. Podpalili biura Ministerstwa Obrony, gdzie na dwóch piętrach wybuchł pożar. Te starcia zostały podsumowane w taki oto sposób. W sobotnich starciach w Rzymie, w jakie przekształciła się z winy chuliganów manifestacja oburzonych, rannych zostało 135 osób. Wynika to z opublikowanego bilansu. Obrażenia odniosło 105 policjantów i karabinierów oraz 30 demonstrantów. 12 osób zatrzymano. Straty szacowane są na miliony euro. W rejonie Lateranu doszło do profanacji kościoła, co potępił Watykan. Wtargnięto tam do kościoła, wyniesiono jakąś figurkę, prawda, i potłoczono ją, jak określił proboszcz tej parafii, na 1000 kawałków. Komentatorzy zadają pytanie, dlaczego? W przeciwieństwie do setek innych sobotnich manifestacji oburzonych na świecie, tylko w Rzymie wiec zakończył się taką falą przemocy i wandalizmu. Myślę, że słuszne pytanie, prawda? Słuszne pytanie. Myślę, że my nie mamy wątpliwości, dlaczego tak się stało. Ponieważ część tych protestujących, czy przyczyna tych protestów, to jest również niezadowolenie społeczeństwa z funkcji czy roli, jaką odgrywa Kościół, który tam ma siedzibę, lub określa wprost, że jest to stolica apostolska. Więc ludzie zaczynają już i to po prostu przestają to tolerować. To, co wydarzyło się w Rzymie i przed czym już kilka dni wcześniej przestrzegali przedstawiciele władz, określane jest przez komentatorów mianem klęski aparatu państwa, który nie był w stanie temu zapobiec. Ciekawe stwierdzenie, że świeckie władze cywilne, które są które mają prawo nadane, przypisane im prawa, czy nadane im prawa przez narody, ażeby czuwać nad porządkiem, nie są w stanie tego porządku niejednokrotnie utrzymać. Tej hipotezy nie przyjmowali przedstawiciele władz. Szefowie policji i resortu spraw wewnętrznych odrzucali tę hipotezę, że to nie jest słabość władzy. Wyrażali przekonanie, że dzięki wzorowej postawie i opanowaniu funkcjonariuszy udało się w ciągu kilku godzin przywrócić spokój i nie dopuścić do ponownej eksplozji przemocy. To dzięki siłom porządkowym udało się uniknąć ofiar śmiertelnych, ocenił szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Roberto Maroni. Jego zdaniem ryzyko było bezpośrednie. I tutaj jego zdanie. Chcę, by sprawcy tej przemocy, prawdziwi kryminaliści, zapłacili za to w przykładny sposób, powiedział minister, który we wtorek w Senacie przedstawił informację na temat samotnych wydarzeń we włoskiej stolicy. Były jeszcze inne opinie, spostrzeżenia. Jak władze dzisiejsze, które mają dbać, czuwać nad porządkiem, podchodzą do tego typu wydarzeń. Oceniono, że prefekt Wiecznego Miasta, czyli Rzymu, oświadczył, że sprawcami tej bestialskiej przemocy było 3-4 tysiące doskonale przygotowanych wandali, którzy przybyli do Rzymu, by siać strach i zniszczenie. Mieliśmy do czynienia z zorganizowanymi przestępcami, stwierdził, odnosząc się do ekstremistów. Przytaczane były również ekspertyzy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, według których, wbrew opiniom niektórych polityków prawicy, anarchiści ci nie są związani ze środowiskiem skrajnej lewicy i nie mają ideologicznego zaplecza. To, co wspomniałem wcześniej. Świat dzisiaj, ten świecki, cywilny, upatruje szansę powodzenia w demokracji i funkcjonowaniu zorganizowanych rządów wybieranych w drodze wyborów, w drodze wolnych wyborów. Jednak dzieje się to poprzez różnego typu partie polityczne. Tutaj dochodzi do sytuacji, czy dochodzą do głosu, a raczej do czynu ludzie, którzy nie są postrzegani za członków żadnych z ugrupowań politycznych, niepowiązanych. Zaczyna to spędzać sen z oczu aktualnie rządzącym ludziom. Niektórzy nazywają to słabością demokracji. Proszę Państwa, my patrząc na te zjawiska, czy na te wydarzenia, zauważamy, że to są skutki drugiej obecności Pana, jako Króla, który przygotowuje ziemię do tych zmian, które nastąpią. Do tych zmian, o których mówił brat Irek w poprzednim wykładzie. To są wydarzenia, które poprzedzają i jeszcze przez jakiś czas poprzedzać będą te wydarzenia właśnie, o których mówił brat Irek, czyli o ucisku Jakubowym. Do tego wątku później na chwileczkę ja jeszcze się też postaram odnieść. Utrudnienia dla władz powoduje to, że ci ludzie, którzy nie są zrzeszeni w żadnych organizacjach, czyli nie są jakby nazwani, jak na to zostało określone, wtapiają się w tłum jakichś organizacji, pochodów, manifestacji, które są władzą wcześniej zgłaszane, znane, czyli są rozpoznawalni, są opisani, z władzy wiedzą, czego się mogą po tych ludziach spodziewać. Natomiast w te tłumy, jeśli na przykład w tłum 50 tysięcy ludzi wtopi się 4-5 tysięcy ludzi, takich, którzy zechcą siać zamieszanie, no to faktycznie władze zaczynają mieć z tym problem. Przytoczę jeszcze wypowiedź, bo ona jest istotna, burmistrza Rzymu, pan Gianni Alemanno, podsumowując niedzielną akcję przywracania porządku w mieście, poinformował, że wandale zerwali 20 metrów sześciennych kostki ulicznej, by zamienić ją w pociski. Alemanno przyznał, nie podjęto środków prewencyjnych, ponieważ panuje zbyt duże pobłażanie. Być może ma rację, ale gdyby próbowano to zmienić, to co? Byłoby to określane, że jest reżim, prawda? A przecież te władze tego świata dały ludziom, człowiekowi prawa, tak zwane prawa człowieka, wolność słowa, wolność, prawda, wyboru swojej wyznania, wolność tego, co każdy człowiek chce robić, kto czym chce zostać, gdzie chce mieszkać, gdzie chce żyć. Te władze dały człowiekowi cały pakiet przenajróżniejszych praw, prawda? Ci ludzie chcą z tych praw korzystać. I tenże burmistrz powiedział, jeszcze wyraził takie skoda. Życzyłbym sobie, by z tym skończyć. Trzeba uderzyć ze stosowną surowością w te zwierzęta, stwierdził. No mocne słowa moglibyśmy powiedzieć, prawda? Kiedy ludzi, nieważne jak się zachowywali, nazywa się zwierzętami. Tak to stwierdził burmistrz Wiecznego Miasta. My patrząc na te wydarzenia, czy ludzie obserwując na te wydarzenia, nie kojarzą, dlaczego tak się dzieje. A nam na myśl przychodzą słowa psalmu drugiego, które brzmią. I czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach. Powstają królowie ziemscy, książęta, zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich więzy i rzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga. Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i gwałtownością swoją przerazi ich. Ja ustanowiłem króla mego na Syonie, świętej górze mojej. To są słowa Pana Boga wyrażone ustami psalmisty Dawida. Proszę Bratestwa, myślę, że tak jak już nadmieniałem, mało kto mówi, że tego typu wydarzenia to nic innego jak właśnie zrywy przepowiedzianej przez proroka zawieruchy Pan. I chociaż władze z różnym skutkiem starają się panować nad sytuacją, to przyznają nieśmiało, że opanowywanie takich przypadków jest wyjątkowo trudne. Dlaczego? Bo te władze, jak już też nadmieniłem, dały wcześniej człowiekowi prawa do wolności słowa, manifestu, protestu, ale chciałby, żeby to się odbywało w sposób kulturalny i taki, jak one by tym ludziom napisali jakiś tam, prawda, protokół postępowania. Sęk w tym właśnie, że oczekiwanie tych władz, którzy by chcieli, żeby te wszystkie manifestacje, protesty odbywały się w sposób kulturalny, sęk w tym, że kultura jest różnie pojmowana i różnie realizowana przez różnych ludzi. Jeżeli na przykład wspomniany burmistrz Wiecznego Miasta chciałby, cytat, uderzyć ze stosowną surowością w te zwierzęta, to niech nie liczy na pokojowe machanie flagami przez protestujących. Niezależnie jak źli byli to ludzie, nazwanie ich zwierzętami nie może wróżyć spokoju. I należy się spodziewać, że tego typu wydarzeń będzie coraz więcej. Pan Jezus wyraził takie słowa, odpowiadając uczniom w wersecie 12, 24 rozdziału Mateusza. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Proszę braterstwa, to, że bezprawie się rozmnaża, to my zauważamy. Chociażby te przytoczone przeze mnie ostatnie wydarzenia świadczą o tym, że bezprawie się rozmnaża. Jest wiele krajów, wiele zakątków na tej ziemi, gdzie prawa o takim charakterze, z jakim my mamy styczność tutaj w Polsce, czy na obszarze Europy, czy Ameryki, czy tak zwanych obszarów krajów cywilizowanych, demokratycznych, to są bardzo duże obszary, gdzie o takich prawach ludzie jeszcze nie mają pojęcia. Natomiast środki masowego przekazu w sposób bardzo precyzyjny i błyskawiczny przekazują na cały świat to, co się dzieje chociażby w najodleglejszym, najbardziej skrytym zakątku ziemi. I ludzie to obserwują. Więc będą brali z tego, czy wyciągali jakieś wnioski. Będą widzieli skutki. Jeżeli skutek takich manifestacji będzie dla tego społeczeństwa, dla tych protestujących pozytywny w jakiejś części Europy, to nie ma wątpliwości, że tego typu narzędzia czy metody zastosują ludzie mieszkający gdzieś tam w Chinach, w Indiach, czy może w jakimś innym zakątku ziemi. A jeżeli by wziąć pod uwagę liczbę ludności, która zamieszkuje niektóre obszary, to braterstwo, czy to hasło, które skaldowali młodzież w Warszawie 15 października, lud zjednoczony nie będzie zwyciężony, czy nie przyniesie właśnie takiego skutku? Może tak się stać, że lud zjednoczony wystąpi przeciwko władzom i te władze po prostu zniszczy, unicestwi. To będzie, jeśli władzy nie będzie, to będzie już finał anarchii. To będzie to właśnie, co my dzisiaj, w dzisiejszym czasie określamy mianem anarchii, a także dzisiejsi przywódcy tego świata też mają świadomość, że zjawiska anarchistyczne już funkcjonują, już się pojawiają, już mają miejsce. Dlatego też myślę, że słowa Pana Jezusa, które mówiły o bezprawiu, to znajdują wypełnienie właśnie w tych czasach. Przeto miłość wielu o ziemi. Proszę braterstwa, nie wiem, na ile akurat bezprawie, w jaki sposób bezprawie może mieć wpływ na oziębnienie miłości. Myślę, że tu może być wyrażona myśl ogólna, w ogóle odnosząca się do ludzi, że bezprawie doprowadza do oziębnięcia miłości, czyli jeden człowiek przestaje się liczyć z drugim. Jeden człowiek nie rozumie cierpienia drugiego człowieka. Ale myślę, że w słowach tych apostołów, przepraszam, Pan Jezus miał na uwadze zwłaszcza ludzi prawdziwie wierzących, że wśród tych także może dojść do oziębnięcia miłości. My żyjąc dzisiaj w tych czasach, kiedy próbujemy sobie uzmysłowić to, że to są właśnie te zjawiska, zawieruchy Pana, jak powinniśmy się zachowywać. Przytoczę kilka wersetów z psalmu 11, od pierwszego. Zaufałem Panu, jakże możecie mówić do mnie, ulatuj jak ptak w góry. Bo oto bezbożni napinają łuk, przykładają strzałę do cięciwy, aby ukradkiem miotać ją na prawo. Kiedy będą zburzone postawy, cóż pocznie sprawiedliwy? Pan jest w swym świętym przybytku, Pan, którego tron w niebie, oczy Jego widzą, powieki Jego badają ludzi. Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, a nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, a wicher palący jest udziałem ich, bo sprawiedliwy jest Pan, kto kocha sprawiedliwość. Prawi zobaczą oblicze Jego. Myślę, że ta obietnica zawarta w tym ostatnim wersecie, w tych ostatnich słowach, powinna być dla nas wzmocnieniem, żebyśmy w obliczu tych wydarzeń, które się dzieją, nie słabieli, a żeby nasza miłość w stosunku do naszego Boga, w stosunku do naszych braci współwierzących nie malała, żeby się nie pomniejszała. Bo to jest wykonywanie tych słów, które Pan z psalmu drugiego czytałem. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Bóg tak powiedział właśnie poprzez usta Dawida. I ten król jest obecny po raz drugi. To widzimy właśnie po znakach. To jest również ta rzecz, którą widzi tylko niewielka garstka ludzi wierzących z ogólnej masy chrześcijan, tak jacy żyją na ziemi, gdziekolwiek, na którymkolwiek kontynencie. Tak moglibyśmy stwierdzić. Proszę braterstwa, psalmista mówi o Syjonie. To było w Jerozolimie góra, która jest w poprzedniej lekcji była wspominana Góra Oliwna. Przeciwległą górą przez Dolinę Cedronu jest właśnie Góra Syjon. Jest fizyczna taka góra, fizyczne miejsce, które się nazywa Syjon. Ale myślę, że wszyscy, czy wielu zgodzi się i zetknęło się z taką myślą, że Syjon oznacza jakby duchową władzę, czyli władzę reprezentowaną przez Pana Jezusa i Jego ciało, czyli przez kompletnego Chrystusa, czyli Jezusa wraz z Kościołem. Proszę braterstwa, każdy badacz Biblii, o czym było też wspomniane w pierwszej lekcji, zauważy, że kluczem do rozwiązywania wielu zagadek dotyczących przyszłości jest Izrael. Jako wspomniane przez Jezusa drzewo figowe w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, wersety 32 i 33. Gdzie Pan Jezus powiedział, żeby to właśnie od tego drzewa figowego uczyć się i wyciągać wnioski. Proszę braterstwo, co się dzieje tam, właśnie w Izraelu. Brat Irek mówił o wydarzeniach, które są określone przez proroka jako ucisk Jakubowy. Co się dzieje w tym zakątku ziemi? Ja wspomniałem, że 23 rozdział proroka Jeremiasza to jest między innymi opis, pytanie, czy to proroctwo się wypełniło. Wielu braci, wiele osób rozważa tę kwestię. Samych Izraelitów badają ten zapis. Czy Izrael mieszka bezpiecznie? Czy ten czas już nastał? Czy on należy do przyszłości? Ja uważam, że on należy do przyszłości. Wielu Izraelitów, jeśli nie wszyscy, też uważają, że ten czas należy do przyszłości. Chociaż są myśli również inne w tym zakresie. Proszę braterstwa, w ostatnim czasie jesteśmy obserwatorami burzliwych wydarzeń w rejonie otaczającym właśnie tego fizycznego Izraela, państwo Izrael. Proces zmian, które się przetoczyły na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, jest zauważalny i zdaje się, że on może nie mieć końca. Chociaż w obecnym, dzisiaj patrząc na te wydarzenia, możemy myśleć, że jest jakby pewne uciszenie. Po burzliwych tych wydarzeniach, które są nazwane mianem arabskiej wiosny, które rozpoczęły się w Tunezji, Egipcie, w Jemenie, wojna domowa w Libii oraz demonstracje i niepokoje społeczne w wielu innych krajach regionu, nadszedł na Bliskim Wschodzie czas na zmiany w strategicznym układzie sił. To jest wypowiedź jednego z takich ludzi, analityków, którzy zajmują się jakby obserwacjami i analizowaniem sytuacji w tamtym regionie świata. Ostateczny rezultat tych przemian wciąż pozostaje jednak zagadką. Jeden z amerykańskich dyplomatów niezwykle barwnie porównał niedawno obecną sytuację na Bliskim Wschodzie do miejsca, gdzie właśnie kończy się burza piaskowa. Pył wciąż jeszcze wisi w powietrzu i dopiero gdy całkowicie opadnie, będzie można zobaczyć, czy i jakie szkody poczynił żywioł. I jest później następuje takie stwierdzenie tego człowieka. W przypadku Bliskiego Wschodu nie ma już jednak żadnych wątpliwości, że w wyniku tej geopolitycznej burzy z pewnością doszło do jakichś szkód. Najbardziej poszkodowanym wydaje się Izrael, który w ciągu zaledwie kilku dni, przepraszam, nie dni, a miesięcy, znalazł się w sytuacji strategicznej niemal do złudzenia przypominającej tę z pierwszych lat swego istnienia. Ku zaskoczeniu izraelskich strategów, państwo żydowskie ponownie, prawie z dnia na dzień, otoczone jest przez państwa albo jawnie wrogie, jak Syria, co najmniej mało przychylne, jak Liban i Egipt, albo niepewne, jak Jordania. Tutaj nadmienię, że państwo Izrael ma podpisany układ pokojowy z Egiptem i z Jordanią, z Królestwem Jordanii. Z Libanem ma podpisany rozejm, czyli o jakby zaprzestaniu wzajemnych walk. I od 2005-2006 roku trwa tam względny spokój na granicy północnej Izraela, czyli na granicy z Libanem. Proszę braterstwa, to co zauważają politycy tego świata, czy analitycy tego świata, zauważają, że w tym regionie znacznie w ostatnich latach wzrosło znaczenie Turcji, która jakby od 2003 roku, od kiedy tam władzę przejęło takie ugrupowanie polityczne i jakby panujący od tamtego czasu premier, nadmienię, że Turcja wcześniej była krajem sprzyjającym Izraelowi. Turcja była krajem sprzyjającym Izraelowi. Obecnie, czyli od 2003 roku, nastąpiła tam zmiana w strategii, jeśli chodzi o ten region. Pierwszą ofiarą tej jakości zmiany w tureckiej polityce stali się Amerykanie, którym sojusznicza Turcja odmówiła niespodziewanie wiosną 2003 roku udostępnienia swego terytorium na potrzeby planowanej w Waszyngtonie inwazji na Irak. To było taki zimny prysznic, moglibyśmy powiedzieć, dla władz Stanów Zjednoczonych i w ogóle Paktu Wojskowego Atlantyckiego, NATO, że jak to sojusznik może nie zezwolić na lądowanie czy na korzystanie z lotnisk na obszarze swojego kraju, podczas gdy większość tych krajów uznała, że taka interwencja jest niezbędna. Otóż braterstwo, myślę, że to może być jakimś krokiem w kierunku, zmierzającym w kierunku tego, czy rozwiązania zagadki, jeśli to jest konieczne, czy potrzebne komuś, że może nie były kraje Związku Radzieckiego, może nie ta Zjednoczona Europa, o której brat Irek wspominał, może nie ten Sojusz Północnoatlantycki, ale to właśnie Turcja może stać się krajem, który leży na północy Izraela, czyli na terenie tego kraju może się skompletować ta armia wspomnianego Goga. Jest to na północ. Wcześniej do tej pory nikt nie brał pod uwagę takiej opcji, ponieważ, jak nadmieniłem, Turcja była krajem trzymającym stronę Izraela. Co ciekawe, braterstwo, rzadko kto, może niewielu o tym już pamięta, wymieniane wcześniej kraje byłego Związku Radzieckiego, tam nastawienie do państwa izraelskiego niekoniecznie jest też takie wrogie. Były Związek Radziecki był pierwszym krajem, który oficjalnie uznał powstanie państwa izraelskiego w 1948 roku, 15 kwietnia, i jako pierwszy kraj założył swoją ambasadę w tym kraju. Także być może tutaj można by było zauważyć jakieś zmiany, które mogą nam dawać pewne sugestie co do wypełnienia się tegoż proroctwa. Proszę braterstwa, to co jest oczywiste, to cały świat arabski czy świat islamu jest przeciwny istnieniu państwa Izrael. Jeżeli ktoś nie potrafi sobie tego wyobrazić, to ja podam drobny przykład. Tak się złożyło, że w tym roku miałem możliwość być w Libanie. I wyobraźcie sobie, przez głowę mi to wcześniej nie przyszło, dopóki nie stanąłem przed faktem, że jedynym warunkiem uniemożliwiającym wjazd do tego kraju, a jest to kraj demokratyczny, jest posiadanie w paszporcie wizy izraelskiej. Jedyny warunek, który uniemożliwia wjazd do tego kraju. Więc nastawienie przeciwko Izraelowi jest tam tak wielkie, że w przypadku powstania jakichś sprzyjających okoliczności, kraj ten niewątpliwie wejdzie w skład wspominanej, to jest moja myśl, wspominanej armii Goga. Wspomniane było również jakby wrogie podejście Turcji w stosunku do Izraela. Proszę Państwa, wielcy tego świata podejmują działania, ażeby zaprowadzić porządek i w tym regionie świata. Tak jak robili to w Iraku, tak jak robią to ostatnio w Libii, prawda? Więc nie wiemy jeszcze, jaka będzie kolej kolejnego regionu, w którym będzie zaprowadzany tymi metodami ten porządek świata. Dla nas ważnym punktem jest Izrael. Co dzieje się w Izraelu? Na pewno, z tego, co widziałem na własne oczy, co słyszałem na własne uszy, będąc w Izraelu, czy od Izraelitów, którzy może byli w Polsce, Izrael na pewno nie mieszka bezpiecznie, więc proroctwo Jeremiasza na pewno nie wypełniło się. W tym roku, w czerwcu, 15 czerwca, Knesset, czyli Parlament Izraelski, odwiedził nie kto inny jak przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a jest nim Polak, Jerzy Buzek. I on tam powiedział pod adresem Izraelczyków i Palestyńczyków kilka takich banalnych słów. Zostało to określone jako banalne słowo. Tylko, że te banalne słowa, że nikt z tych wielkich polityków tak bezpośrednio, wprost im tego nie powiedział. On zdobył się na odwagę, powiedział im pewne rzeczy wprost. Swoje wystąpienie w Knesecie zakończył słowem po hebrajsku szalom i po arabsku salam. To znaczy pokój, prawda? Pokój. Przewodniczący Parlamentu Izraelskiego, przewodniczący Knesetu, Reuven Rivlin, powiedział z kolei, że większość Izraelczyków chce pokoju, bo Żydzi przyjechali na tę ziemię, to są jego słowa, by szukać na niej bezpiecznego schronienia dla siebie i swoich rodzin. Dalej mówi, Marzymy o pokoju i jesteśmy gotowi na sporo kompromisów. Ale wiele razy mieliśmy już piękny sen, a budziliśmy się z koszmarami. Dlatego nie zaakceptujemy iluzji pokoju, podkreślił. I jego dalsza wypowiedź. Rzeczywiste negocjacje nie są możliwe dopóki Hamas, czyli ugrupowanie polityczne, nie zmieni swojego stanowiska wobec Izraela. Tenże Hamas to nie jest tylko organizacja w Palestynie, w strefie Gazy, która faktycznie próbuje czy sprawuje tam cywilną władzę. Przez Europę, przez Stany Zjednoczone ta organizacja czy ta partia polityczna jest postrzegana jako organizacja terrorystyczna. I oni nie ukrywają, że stawiają sobie oficjalnie za cel zniszczenie państwa Izrael. To jest ich cel, że zniszczyć państwo izraelskie. Bardzo często się słyszy, że Żydów trzeba zepchnąć do morza, na zachód, czyli w Morze Śródziemne, wyniszczyć, wytopić. Tak więc protestwo na te różne sytuacje, które powstają na świecie, które wydarzenia, które dzieją się właśnie w Izraelu, w jego bezpośrednim otoczeniu, my jako wierzący, jako badacze Biblii, winniśmy zwracać swoją uwagę, ponieważ ona dostarcza nam ważnych informacji. Informacji na temat czasu, w jakim czasie żyjemy. To, że my obecnie żyjemy w czasie zawieruchy Pana, ja osobiście nie mam wątpliwości. Chciałem to przytoczyć, czy potwierdzić jakby, dlaczego tak rozumiem, chociażby tymi kilkoma wspomnianymi przykładami. To nie dzieje się na przestrzeni jednego roku, dwóch. Trzeba mieć tego świadomość. Tego typu wydarzenia występowały w różnych regionach świata wcześniej. Ale ich nasilenie, zwłaszcza w tym obszarze obecnie, które obszary tego Bliskiego Wschodu, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich paru miesięcy, dają nam dość istotny sygnał jako ludziom wierzącym. Proszę braterstwa, z całą pewnością wydarzenia, które były omawiane wcześniej, ucisk Jakubowy, będą już tym wyraźnym, widocznym znakiem przełomu epok. Zanim to się stanie, będziemy obserwatorami, świadkami jeszcze wielu wydarzeń, których trudno jest przewidzieć i opisać, czy próbować jakieś scenariusze, jak one będą przebiegać. Jest ważna rzecz, stwierdzenie z 20 wersetu tego proroctwa Jeremiasza. Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły Jego serca. Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły Jego serca. Czyli ten wiek, ten okres czasu, w którym my żyjemy, na pewno będzie zmierzał ku końcowi. Nie jest nikt w stanie chyba powiedzieć, a wielu ludzi, którzy próbowali to czynić, chociażby ten przykład, który dzisiaj przytoczę, pokazują nam, że człowiekowi nie jest dane znać czasy i chwile, które Pan Bóg w swojej mocy położy. Było wiele dat, różnych przepowiedni, które się nie spełniły i nie spełni się żadna przepowiedziana przez człowieka. Tego bądźmy pewni i o to bądźmy spokojni. Jakiekolwiek by daty próbowali ludzie określać, podawać, bądźmy przekonani, że to się nie spełni. Było już dosyć przykładów, abyśmy mogli być utwierdzeni w tym przekonaniu. Proszę braterstwa, pamiętajmy na obietnice i postanowienia Boga, które są nieodmienne. W 13 wersecie rozdziału 24 Ewangelii Mateusza Pan Jezus powiedział: a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Nie do końca tego porządku, do końca swoich dni. Tu trzeba należy to rozmyślać, że każdy z nas, który dopóki żyje do końca swoich dni, powinien być przekonany, że Pan Bóg spełni w 100% zamysły swojego serca. Czyni działalność w stosunku do otaczającego nas świata, ale również prowadzi działalność w stosunku do tych osób, które powoła. I to jest postanowienie Pana Boga. I On to uczyni pewnym. On tego dokończy. Bądźmy o to spokojni, niezależnie jeszcze od tego, czego będziemy obserwatorami w najbliższych dniach. Pan Bóg zna sposób i nie martwmy się o to, w jaki sposób my zejdziemy z tej ziemi. Nie obawiajmy się o to, że ktoś ma 30 lat, 20, a ktoś 70. Pan Bóg znajdzie na każdą sytuację sposób. Najistotniejszą rzeczą jest to, abyśmy my pozostali do końca wierni temu przymierzu, które z Nim zawarliśmy. Żebyśmy pozostali wierni Jego obietnicom. Żebyśmy wierni temu powołaniu, którym zostaliśmy powołani. Bo to doprowadzi nas do osiągnięcia nagrody, która jest za tą wierność obiecaną. I otrzymania tej nagrody wszystkim braterstwu życzę, jak sobie sam pragnę, co daj nam Boże.